Drogo umiłowani naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, braterstwo, drodzy przyjaciele, drodzy słuchający, chciałbym pozdrowić was słowami naszego Zbawiciela, pokój wam. Nie ukrywam mojej radości z tego powodu, że Pan dał mi tu być między wami. Dziękuję też za zaproszenie, z którego chętnie skorzystałem i pragnąłem być między wami. Zbór w Biłgoraju to zbór, który znam od dzieciństwa, od moich młodych lat. Zawsze dobrze wspominam i myślę, że ważną rolę również odegrał w moim rozwoju duchowym i także zawsze tutaj dobrze się między wami czułem. Przy tej okazji, mając ten przywilej dany, za który wam serdecznie dziękuję, mając ten przywilej, chciałbym przekazać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, uczucia bratniej miłości, które przywożę od zgromadzenia, którego jestem członkiem, od zgromadzenia we Wrocławiu. Informowałem braci, że miałem takie życzenie i miałem też takie zaproszenie, żeby tutaj gościć pośród was w zborze w Biłgoraju. I bracia i siostry ze zboru wrocławskiego przekazują dla was serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Do tego dołączają się, do tych pozdrowień dołączają się nasi rodzice, to jest braterstwo Obywalec z Krakowa, których po drodze odwiedziłem, rodzice mojej żony, bratesa Nowakowscy, Lidia i Andrzej, którzy również tutaj przekazują dla was chrześcijańskie bratnie pozdrowienia. Moja babcia to jest mama mojego taty, Helena Bywalec, którą również się wczoraj widziałem. Również ci wszyscy braterstwo przekazują dla was bratnie chrześcijańskie pozdrowienia. Rozmawiając z bratem Edwardem odnośnie tematyki, brat właśnie zasugerował, żeby podzielić się z braterstwem tematem, który wiąże się, który dotyczy tematyki Wielkanocy, tematyki obchodzenia pamiątki, którą co roku obchodzimy. W naszych zgromadzeniach ten okres poprzedzający obchodzenie pamiątki przeznaczamy w pewnym zakresie na przypomnienie sobie tych spraw, na badania tych zagadnień, przypominanie historii starotestamentowych, przypominanie postaci Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. W różnych zgromadzeniach, w różnym zakresie jest to robione, w zależności od potrzeb. Czasem jest to kilka tygodni wcześniej, czasem kilka niedziel. Myślę, że dzisiaj będzie dobry czas, aby podzielić się, chciałbym się podzielić takim tematem, który właśnie dotyczy Baranka Bożego ofiarowanego na naszą Wielkanoc. A za podstawę chciałbym wziąć się zapis znany wam z pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdział i werset 7. Mówię, te rzeczy, które będziemy mówić rzeczy znane, będziemy pobudzać naszą wiarę przez przypominanie. Przez przypominanie również jest to ważny element naszego rozwoju duchowego. Wspomniany zapis pierwszego listu do Koryntian mówi na temat Baranka Bożego ofiarowanego na naszą Wielkanoc. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Są to dwa wersety, jakby wyciągnięte czy wyrwane z pewnego kontekstu wypowiedzi apostoła. I warto to o tym powiedzieć, że w zasadzie cały fragment tutaj autorzy tłumaczenia zatytułowali o wzroście niemoralności. Czyli jakoby ten werset trochę nie pasował tutaj do tego całego kontekstu. Ale zauważymy z naszych rozważań i też wspomnę o tym w drugiej części tego rozważania, w jaki sposób te sprawy się ze sobą wiążą. Ten zapis pierwszego listu do Koryntian jest jednym z takich kluczowych zapisów, który w sposób bezpośredni wiąże Wielkanoc, starotestamentową Wielkanoc, wydarzenie w narodzie izraelskim, kiedy naród izraelski był w Egipcie, kiedy Pan Bóg chciał wyprowadzić ten naród, kiedy zesłał plagę, ostatnią, dziesiątą plagę na Egipcjan, na pierworodnych Egiptu. I wskazuje, łączy ze sobą właśnie to, co stało się wtedy, tą pierwszego ofiarowanego baranka paschalnego, i łączy z postacią naszego Pana Jezusa Chrystusa jako prawdziwego, rzeczywistego baranka, który ofiarowany został przede wszystkim za nas, za pierworodnych, ale również Słowo Boże mówi, że za grzech całego świata. I apostoł tutaj przywołuje Wielkanoc w takim właśnie, może nietypowym kontekście, ale wskazuje na coś, co nazywa kwasem. Kwas, który należy usunąć spośród serc, spośród umysłów naszych, spośród naszej społeczności. To są pewne złe rzeczy, które stoją w sprzeczności, czy stoją na przeszkodzie temu, aby w społeczności bratniej był pokój, zgoda i aby Panu Bogu podobała się taka społeczność. Wielkanoc to znaczy święto Paschy. To się odwołuje do tego wydarzenia, kiedy była taka wielka noc, ostatnia noc poprzedzająca wyjście narodu izraelskiego z Egiptu, kiedy przechodził anioł, który miał zgładzić pierworodnych, z wyjątkiem tych pierworodnych, którzy byli pod opieką czy pod strażą krwi baranka, tego, który był zabity na polecenie Pana Boga. Pascha to wyraz z aramejskiego, a natomiast z hebrajskiego Pesach, czyli znaczy przejść. Przejść to może mieć różne znaczenie, może dotyczyć przejścia anioła, który wykonywał polecenie Boga jako ostatnią plagę, ale przejście to również jest wyjście narodu izraelskiego z Egiptu. I później przejście przez Morze Czerwone. Było to największe, pierwsze i największe doroczne święto, które Pan Bóg wprowadził u Izraelitów. I było Pascha jako taka, ofiarowanie baranka, było obchodzone na cześć ocalenia pierworodnych od śmierci. Integralną częścią obchodzenia uroczystości tej baranka i później kolejnych dni było święto Przaśników, które było z tym świętem mocno powiązane. Obydwa święta były obchodzone 14 i 15 dnia miesiąca Nisan, to jest miesiąca Abib, który przypadał na drugą połowę dzisiejszego miesiąca marca i połowę dzisiejszego miesiąca kwietnia. To według zapisu trzeciej Księgi Mojżeszowej, 23 rozdział i wersety od 5 do 8. I święto Paschy, zabijanie baranka, odbywało się 14 dnia miesiąca Nisan i poprzedzało siedmiodniowe święto Przaśników, które święto Przaśników zaczynało się 15 dnia miesiąca Nisan i trwało 7 dni. Apostoł, kiedy mówi o oczyszczaniu naszych serc, umysłów, nawiązuje właśnie w tych słowach tematowych do Paschy żydowskiej, kiedy to wyczyszczenie kwasu przed przystąpieniem do tego święta było bezwzględnym nakazem. Mówiąc na temat baranka paschalnego, myślę, że rzeczą nieuniknioną jest, aby sięgnąć do historii Izraela, do tych czasów, kiedy Izrael znalazł się w niewoli, który był zniewolony przez faraona, złego króla Egiptu, który nie znał już Józefa. Tego faraona, który nie znał synów Jakuba, nie znał Jakuba, tych, którzy weszli do ziemi egipskiej i zamieszkali w ziemi Goszen. Minęło wiele lat i sytuacja synów izraelskich w Egipcie diametralnie się zmieniła, bo pamiętacie, jak zaczynali swój pobyt w ziemi egipskiej, to naród izraelski był w sytuacji bardzo uprzywilejowanej. Miał swoją ziemię, która była najlepsza w Egipcie. I jak czytamy historię Józefa, kiedy zgłębimy tę historię, to naród izraelski miał specjalne względy u Faraona, na specjalnych prawach tą ziemię zamieszkiwał. I myślę, że było to błogosławieństwem, które również sprawiło rozmnożenie tego narodu, rozmnożenie synów Jakubowych w wielki naród, co zresztą miało swoje odzwierciedlenie później w decyzjach Faraona i może jego rządy, którzy obawiali się tak naprawdę, że naród izraelski zdominuje Egipt. I kiedy przyszedł czas, że zmienił się król w Egipcie, zmienił się Faraon, który nie znał i nie respektował tych zasad, które były na początku wprowadzone, zaczęło się zniewolenie narodu izraelskiego, zaczęły się pewne obostrzenia, zaczęło się zabijanie synów izraelskich i to spowodowało wielki krzyk i płacz i lament pośród narodu izraelskiego. I ten lament wysłuchał Bóg. Bóg usłyszał to wzdychanie synów izraelskich i postanowił ich wybawić z tej niewoli. Zapis drugiej Księgi Mojżeszowej, 6 rozdział, wersety od 5 do 8 mówią tak. Ja także słyszałem wzdychanie synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy i wspomniałem na moje przymierze. Dlatego powiedz do synów izraelskich, jam jest Pan. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem przez surowe wyroki. I przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, że ja Pan Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo, ja Pan. Przyszedł taki moment, kiedy Bóg usłyszał, kiedy Bóg postanowił zrealizować plan wybawienia synów izraelskich z niewoli. Ale żeby tego dokonać, to Pan Bóg wyznaczył pewne sposoby, którymi należało to dokonać i Pan Bóg wybrał również narzędzie do tego, aby to dzieło przeprowadzić. Do tego celu powołał Mojżesza, którego wcześniej wiemy, że Mojżesz urodził się i został zachowany przez wodę, zachowany od śmierci w sposób też, myślę, cudowny. Wychował się na dworze Faraona, znając wszelką myśl egipską, będąc przygotowany do takiego wspaniałego dzieła, które Bóg przygotował. Cały czas to, co opowiadamy, chcemy pokazać, że to dzieło, które Pan Bóg chce zrealizować, On realizuje je swoimi sposobami. Nie ludzkimi sposobami, ale swoimi sposobami, które zamierzył. Po ludzku wydają te sposoby się czasami dziwne i niemożliwe, ale Bóg jest mocen wszelkie rzeczy uczynić, które zamierzył w swojej mądrości. Wybrał do tego, do wyprowadzenia narodu izraelskiego, do poprowadzenia do ziemi obiecanej, wybrał Mojżesza. Mojżesza, którego najpierw musiał przekonywać za pomocą wielu cudów. Mojżesz tak chętnie się nie zgodził. Ale będąc przekonany poprzez cuda i znaki, on wrócił do narodu izraelskiego najpierw. Wraca do Egiptu, do swojego narodu. I wiemy, że nie został chętnie przyjęty. Że nie został przyjęty z otwartymi ramionami i raczej przyjęty został sceptycznie, z niedowierzaniem. Również Bóg w stosunku do narodu, który chciał wyprowadzić swoją możną ręką, Bóg musiał użyć znaków i cudów, aby pokazać narodowi, że to jest, że za tym dziełem stoi Bóg Wszechmogący, Wszechmocny i że to On chce wyprowadzić ten naród z Egiptu. Zatem poszedł Mojżesz z Aaronem i zebrali wszystkich starszych Izraela. To jest zapis drugiej księgi Mojżeszowej, 4 rozdział, od wersetu 29. Jest powiedziane tak. Aaron zaś powtórzył wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do Mojżesza, a ten dokonywał znaków na oczach ludu. I lud uwierzył, a gdy usłyszeli, że Pan ujął się za wszystkimi synami izraelskimi, że dojrzał ich niedolę, pochylili głowy i oddali pokłon. Pan Bóg musiał przekonywać Mojżesza, to narzędzie, które sobie wybrał. Pan Bóg musiał przekonywać tych, których chciał wyprowadzić, czyli swój naród. Pan Bóg musiał również przekonać Faraona, bo Faraon też nie przyjął posłańca Bożego Mojżesza z otwartymi ramionami. Wręcz przeciwnie. Zgardził nim. Powiedział, jaki to Bóg chce zabrać mi ten naród, który tyle ciężkiej pracy dla mnie wykonuje. I dlatego właśnie to jest te kilka powodów, dla których Bóg zsyła plagi, zsyła pewne próby na naród izraelski. Wiemy, że niektóre z plag również doświadczyli sami Izraelici. Tylko od niektórych plag zostali zachowani. Wiemy, że Pan Bóg zsyła 10 plag na ziemię egipską i w ten sposób poprzez te wielkie cuda, wielkie dzieła Pan Bóg pokazuje swoje, manifestuje swoją moc, ogrom swojej mocy i przekonuje do swojego dzieła. I jak powiedzieliśmy, jedną z tych plag, ta 10. plaga była szczególna. Zanim ta plaga 10. nastąpiła, to jest śmierć pierworodnych, przejście anioła, Bóg polecił, aby przygotować się do pewnego wydarzenia. Bóg polecił, aby każdy z synów izraelskich, z rodzin, aby przygotowali baranka, którego mieli odłączyć dnia 10. To jest na kilka dni przed zabiciem. I mieli przygotować baranka na każdą rodzinę, na każdy dom, tak aby ten baranek w zupełności wystarczył wszystkim do jedzenia. Najważniejszą rzeczą było to, aby krew tego zabitego baranka miała chronić pierworodnych w całym Izraelu przed tą ostatnią plagą, czyli to jest przed śmiercią. Druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział i 13 werset mówi tak. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę w ziemię egipską. Ten baranek, ten zabity baranek dnia 14 między dwoma wieczorami musiał być przyrządzony w ściśle określony sposób. Nie było tutaj dowolności. Baranek musiał być pieczony na ogniu. Musiał być pieczony w całości. Nie miał być ani pokrojony, ani żadna jego kość nie miała być złamana. Jego krwią należało pokropić odrzwia domów, aby to było znakiem dla anioła, który wykonywał wyrok Boży. Ten baranek miał być również zjedzony w całości, aby nic się nie zmarnowało. Ten baranek miał być jedzony razem z gorzkimi ziołami, aby pobudzać również i apetyt, i żeby miał odpowiedni smak. To, co zaś pozostało po wieczerzy, musiało być spalone w ogniu, tak aby cały baranek został strawiony. I wszelkie odstępstwa od tej reguły były niedopuszczalne. Widzimy, braterstwo, że tutaj baranek odgrywał przynajmniej dwojaką rolę. Tak przynajmniej to widzę. Po pierwsze, jego krew miała być znakiem i miała być czymś, co chroniło pierworodnych. Natomiast było również pożywieniem dla całej rodziny, dla wszystkich domowników, którzy przecież mieli wyruszyć w długą drogę. Bo to święto Paschy to również było przygotowanie do wymarszu, przygotowanie do drogi. I niejednokrotnie, kiedy my wyruszamy w podróż, w dzisiejszych czasach to może trochę mniej, ale jest coś takiego, że przygotowujemy się, zabieramy jedzenie, próbujemy się najeść, żebyśmy głodni nie wychodzili. Myślę, że to był też ważny czynnik, który Pan Bóg przygotował, aby ci ludzie, którzy wyruszali w długą przecież drogę, wieloletnią drogę, oni mieli pożywienie ze sobą i mieli ze sobą chleb. Bowiem jest powiedziane, że oni zabrali też ten chleb, nawet to ciasto, które nie zdążyło się jeszcze ukwasić, zabrali ze sobą i to stanowiło ich pożywienie na puszczy. Święto Paschy, zabicie baranka, poprzedzało siedmiodniowe święto Przaśników. To było święto, które Pan Bóg również kazał obchodzić, przestrzegać w narodzie izraelskim, ale to jakby pierwsze obchodzenie było w sposób szczególny, bowiem faktycznie naród izraelski musiał usunąć cały kwas ze swoich domostw i wszystkie produkty, szczególnie chleb, musiał być przaśny, bez kwasu. I ten chleb, który zabrali, który spożywali przez 7 dni, czyli od 15 do 21 miesiąca Nisan, on był miał być bez kwasu. I to siedmiodniowe święto Przaśników w późniejszych latach miało przypominać im wyjście z Egiptu i wędrówkę po puszczy. W takich warunkach, w których nie mieli pod dostatkiem wszystkiego jedzenia, które by chcieli, ale tak naprawdę mieli chleb z nieba, który dawał im Bóg. Mieli, między innymi też ten przaśny chleb wskazywał na to, w jakich warunkach wychodzili z ziemi egipskiej. Tak więc baranek przypomina nam ocalenie pierworodnych przede wszystkim i pokarm dla wszystkich i pierworodnych i domowników wiary, natomiast święto Przaśników będzie wskazywać nam na wyjście i na podróż po puszczy. Mówiąc na temat tej historii Paschy Żydowskiej, zastanowimy się chwilę nad znaczeniem symbolicznym tej historii. Uwięzienie narodu izraelskiego przez Faraona, to jest władcy Egiptu, przypomina nam o szatanie, który jest księciem, królem obecnego świata, jak mówi Pismo. Przypomina nam o więzach grzechu, które za sprawą grzechu Adama rozpoczęło się na ziemi. I od tego czasu, jak apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale i 22 wersecie mówi, że wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Cała ludzkość jest zniewolona przez panowanie zła i śmierci. Zło w obecnym czasie triumfuje. Niesprawiedliwość triumfuje. Ci, którzy oszukują, triumfują. Sprawiedliwość w tym czasie pozornie nie ma się dobrze. Ale myślę, że my, jak tutaj siedzimy, chcemy być rzecznikami sprawiedliwości. Chcemy postępować sprawiedliwie, tak jak nasz mistrz. I chcemy przez to podobać się Bogu. Chcemy służyć Bogu w sprawiedliwości. Dlatego też korzystamy z krwi tego baranka, która przenosi nas ze śmierci do żywota. Przenosi nas z niesprawiedliwości do sprawiedliwości przez usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie. Ale cała ludzkość, jak mówi Pismo, pogrążona jest dalej w grzechu i śmierci, chociaż wiemy i żyjemy takim przekonaniem, taką wiarą, że nie jest to stan wieczny, nie jest to stan beznadziejny dla ludzkości. Wybawienie całego Izraela pod przewodnictwem Mojżesza, w tym wyprowadzeniu narodu izraelskiego dostrzegamy wybawienie całej ludzkości z grzechu i śmierci. Aby to uczynić, Pan Bóg również powołał narzędzie do tego. Użył do tego swojego Syna, który chętnie i dobrowolnie podjął się tego dzieła. Po pierwsze, umarł za wszystkich ludzi, za grzech całego świata, aby dostarczyć ceny, która była równoważna tej utraconego człowieczeństwa pierwszego człowieka Adama. Ale to nie tylko zapłacenie ceny, ale to również dokonanie, przeprowadzenie tego dzieła. To jest uwielbienie Syna przez Ojca Wszechmogącego. Tak więc Chrystus jako pozaobrazowy Mojżesz wyprowadzi ludzkość z tej niewoli. Ale nie stanie się to od razu, nie stanie się to w mgnieniu oka. Jest to pewien proces, który Pan Bóg przez swojego Syna realizuje. Zniszczenie Faraona i jego wojsk obrazowo przedstawia nam rzeczywiste zniszczenie i unicestwienie szatana oraz wszystkich tych, którzy chodzą jego drogami. To przedstawione jest również, jest tutaj również przedstawione przez zniszczenie śmierci jako ostatniego nieprzyjaciela, o czym mówi apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale. Pascha to jest wybawienie przez przejście, przedstawia czas błogosławieństwa dla całej ludzkości w czasie wieku tysiąclecia. Te błogosławieństwa tu przedstawione są wynikiem pozaobrazowej Paschy, której centralną częścią jest Jezus Chrystus. A ta noc, która poprzedzała wyjście narodu izraelskiego, ta Wielka Noc, przedstawiała i miała na celu ocalenie pierworodnych od śmierci. Czyli tego zabicie baranka i jego krew miała na celu ocalenie pierworodnych. Przedstawia nam to, w jaki sposób Bóg dokonuje ocalenia, przejścia dla szczególnej grupy w obecnym czasie, to jest wieku ewangelicznym. Jest to czas, który poprzedza wybawienie całej ludzkości i poprzedza ustanowienie tysiącletniego Królestwa Chrystusa. Tak jak wieczerza paschalna, ten wielki wieczór, wielkie wydarzenie poprzedzało wyjście, poprzedzało wędrówkę narodu izraelskiego, tak i wiek Ewangelii poprzedza wiek tysiąclecia. Tą klasą pierworodnych jest Kościół, wybrani obecnego wieku, powołani ci, którzy szukają w obecnym wieku miłości, sprawiedliwości, którzy odwrócili się od grzechu, którzy uczynili przymierze z Bogiem i oddali Mu swoje życie w ofierze. To są ci, którzy są pod ochroną krwi baranka. Apostoł liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, 23 wersecie mówi właśnie o takich pierworodnych. I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga sędziego wszystkich i do duchów sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. To właśnie klasa pierworodnych w trakcie trwania nocy wieku Ewangelii, w czasie, kiedy jeszcze świat jest pod wpływem zła i rządów księcia tego świata, to jest szatana, to oni, czyli pierworodni, Kościół, są wybawieni i przechodzą ze śmierci do żywota. Gorzkie zioła, z którymi spożywano baranka, przedstawiają próby, przeciwności, doświadczenia. To są pewne czynniki, które czasem powodują, że może ten baranek nie smakuje tak pysznie, ale on jest wtedy zdrowy. Ten pokarm, który jest przyswojony, jest zdrowy dla naszego organizmu. Te trudności to niesiony krzyż, krzyż ludzkiej woli, to jest zaparcie naszego ja. One są niezbędne do tego, aby spożyć prawdziwego baranka pańskiego, który został wydany za żywot całego świata. I tak jak wspomnieliśmy, baranka spożywali nie tylko pierworodni, ale również wszyscy domownicy. I myślę, że tak jak z jednej strony krew w sposób szczególny chroniła pierworodnych, czyli Kościół, taki baranek spożywany jest przez wszystkich wierzących, przez wszystkich domowników wiary w obecnym czasie. Centralną postacią naszych dzisiejszych rozważań jest Baranek Boży. Na temat Baranka Bożego jest wiele zapisów w Piśmie Świętym i to zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Zapisy Nowego Testamentu wyraźnie wskazują nam, że tym pozaobrazowym barankiem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Dokładnie tak jak w tym tematowym wersecie, który przytoczyliśmy. Tydzień temu na zebraniu we Wrocławiu mieliśmy rozważanie właśnie dotyczące Baranka Bożego. Jeszcze trochę świeżo w mojej pamięci pewne myśli są, z którymi również z braterstwem chciałem się podzielić. Takim pięknym świadectwem, piękną wskazówką, może pierwszą taką rzeczywistą, czy wskazówką, która była wprost powiedziana na temat naszego Pana Jezusa Chrystusa, myślę, jest to świadectwo Jana Chrzciciela. Bowiem w historii Izraela możemy dostrzec baranka, który był ofiarowany. Nawet wcześniej możemy zobaczyć, że w historii był ofiarowany baranek, bo już Abraham ofiarował również baranka i Noe ofiarował baranka, nawet i Abel ofiarował baranka. To nie jest przypadek, myślę, ale dopiero szczególnie nabiera znaczenia, kiedy rozpoczęła się misja naszego Pana Jezusa Chrystusa na ziemi. Jan Chrzciciel, który miał szczególną misję, szczególne zadanie do wykonania, on miał palcem pokazać na prawdziwego Baranka Bożego. On miał zwiastować ścieżkę pańską. I to on wydał świadectwo o naszym Panu Jezusie Chrystusie, Zbawicielu świata, i mówi o nim: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest zapis Ewangelii według świętego Jana, 1 rozdział, 29 werset. I nie jest to jedyne świadectwo, jest wiele wzmianek, które mówi właśnie, że Jan takie świadectwo składał o naszym Zbawicielu. Brat przewodniczący dzisiaj przeczytał taki dłuższy fragment z zapisu pierwszego listu Piotra i jeden z tych wersetów również został zaczerpnięty jako tekst dzisiejszej manny. I myślę, że dobrze się tak stało, bowiem kilka wersetów dalej tam apostoł kontynuuje pewną myśl dotyczącą i wskazującą właśnie na Baranka Bożego. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 18 wersetu. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Podobnie jak apostoł święty Paweł, w wersecie, który przytoczyliśmy jako podstawę naszych dzisiejszych rozważań, wypowiadał gromkie słowa na temat niektórych zachowań, niektórego postępowania w zborze w Koryncie, daje za wzór baranka niewinnego, nieskalanego, tego, który był ofiarowany na naszą Wielkanoc. Mówi, że to jest bardzo ważny powód, dla którego wy powinniście oczyścić wasze serca od złego postępowania. Również apostoł święty Piotr też wychodzi z podobnych rzeczy, chociaż mówi, jak brat tutaj już czytał, okiełznajcie umysły wasze, trzeźwimi będąc połóżcie całkowitą nadzieją waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo i ja jestem święty. Zauważa się, braterstwo, pewną analogię, że lekcja o Baranku Bożym nie bierze się tak z powietrza, tylko ona jest osadzona w pewnych realiach. Czasami w trudnych sprawach, które dotyczą naszego codziennego życia, naszego postępowania na co dzień, naszego postępowania w zgromadzeniu, w gronie braci i sióstr w Jezusie Chrystusie. I z każdej tej sprawy apostoł praktycznie będzie wskazywał na tego baranka Bożego, który był ofiarowany za nas, za nasze grzechy. To powinno nas pobudzać do tego, żebyśmy się odwracali od złych uczynków, od złego postępowania, od tych rzeczy, które Bogu się nie podobają. W tym fragmencie, który przeczytaliśmy z listu Piotra, apostoł wyraźnie wskazuje i nawiązuje do baranka niewinnego, nieskalanego, tak jak było z barankiem składanym jako ofiara paschalna, który miał być nieskalany, czysty, jednoroczny, czyli dorosły, który wskazywał na postać naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ważną informację tutaj apostoł święty Piotr zawiera, że ten baranek był przewidziany przed założeniem świata, co daje nam odrobinę pojęcia o tym, jaki był zamiar Boży, jaki głęboki zamiar Boży był względem człowieka. Bo myślę, że Bóg nie działa w przypływie emocji czy w przypływie impulsu. Bóg, myślę, nie jest porywczy w tym sensie, że działa w sposób nieprzemyślany. Pan Bóg działa w sposób przemyślany. On musi pewne rzeczy dawno przewidział, zanim one się stały. Stwarzając człowieka, dopuszczał taką myśl, że człowiek może zgrzeszyć. I on przygotował już wybawienie właśnie dla tego człowieka. Jest to wielkie lekcja i wielkie świadectwo na temat naszego wszechmogącego Ojca, który jest wszechwiedzący, wszechmocny, który swoje plany realizuje w sposób niezachwiany poprzez różne narzędzia, które do tego obiera. Te wersety, które przytoczyliśmy, odnoszące się do naszego Pana jako baranka, wskazują, że wszystkie szczegóły, zarówno tej literalnej, jak i obrazowej paschy, Bóg dobrze znał przed tym, jak stworzył człowieka. Może nas to upewniać, że surowa sprawiedliwość Boża, która okazywana jest w stosunku do człowieka przez wieki, czego skutkiem był wyrok śmierci na pierwszego człowieka, a również wyrok śmierci odziedziczony, czyli jakby, który przeszedł na wszystkich ludzi, Bóg również miał w swym sercu przeogromną miłość do swojego stworzenia od samego początku. Widać tutaj współdziałanie wszystkich atrybutów, wszystkich cech Bożych. Za znaczeniem baranka przemawia również wiele innych cech wspólnych, szczegółów, które wiążą ze sobą postać baranka paschalnego i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wymienimy kilka takich podobieństw, takich analogii. To jest odłączenie od stada 10 Nisan, to jest na 5 dni przed świętem Paschy. Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy na oślęciu i oddaje się w ręce Żydów na zabicie. Widzimy w tym wyraźne, widzialne spełnienie się pewnych rzeczy, które dotyczyły literalnego baranka, a spełniły się w naszym Panu. Baranek miał być jednoroczny, młody, dojrzały, osiągnąwszy pełnoletność. Według zakonu to było około 30 lat. Widzimy, że nasz Pan Jezus Chrystus nie miał jednego roku, kiedy składał swoje życie w ofierze, ale kiedy zaczynał swoją misję i kiedy wszedł do Jordanu, aby pokazać śmierć swojej woli, pokazać swoje ofiarowanie, miał około 30 lat. Był w kwiecie wieku, nie stary. I jak mówi Ewangelista święty Łukasz w 3 rozdziale, 23 wersecie, gdzie powiada tak: a Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około 30, a był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego. Jest to wskazówka, która pokazuje nam, w jakim wieku nasz Pan Jezus Chrystus rozpoczynał swoją działalność. W tym widzimy również wypełnienie tych cech baranka. Baranek miał być bez skazy, bez grzechu, bo ta skaza, którą ewentualnie baranek mógł posiadać, mogłaby przedstawiać pewne ułomności, pewne rzeczy, które brakowało barankowi, tak jak i ludziom, całej ludzkości brakuje sprawiedliwości i ludzkość, która pogrążona jest w grzechu i śmierci, Nasz Pan Jezus Chrystus urodził się jako człowiek, ale będąc spłodzony z Ducha Świętego, Maria, kiedy poczęła z Ducha Świętego, urodziła doskonałego człowieka. Dlatego, że to było nie z nasienia rodu Adamowego, tylko że nasz Pan Jezus Chrystus był bezpośrednio Synem Bożym i dlatego był doskonałym człowiekiem. I to w Nim widzimy doskonałego człowieka, tego, który był właściwą ofiarą, wystarczającą ofiarą do tego, aby złożyć swoje życie za utracone życie Adama. I Słowo Boże mówi zarówno na temat tego, że Pan Jezus był bez grzechu, chociażby zapis listu do Hebrajczyków, 4:15, gdzie mówi tak: nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Nasz Pan był doświadczony we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie posiadał, jego mowa była taka, że nikt mu nie mógł dorównać. On żył jako człowiek. On smucił się jako człowiek, on weselił się jako człowiek, płakał jako człowiek, ale był doskonały. I przez to właśnie, że był bezpośrednio synem Bożym. I ta cecha również wypełniła się w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Czas zabijania baranka to jest dokładnie 14 Nisan między dwoma wieczorami. To jest czas, kiedy został zabity prawdziwy baranek. To jest czas, kiedy umarł na krzyżu. Według świadectwa Ewangelisty, według świętego Łukasza, 23:44-46. A była już mniej więcej godzina 6:00 i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny 9:00, gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, i to powiedziawszy, skonał. Ten czas, o którym tutaj jest powiedziane, to jest czas około godziny między 15:00 a godziną 17:00. To jest czas, kiedy zakończyło się życie tutaj na ziemi naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest czas, kiedy wypełniła się literalna Pascha, a rozpoczął się nowy etap w historii rozwoju człowieka. Rozpoczął się tak naprawdę wiek ewangeliczny, można by powiedzieć. W Jezusie również spełnił się kolejny element, to jest sposób przyrządzania tego baranka. Baranek, takie otrzymali polecenie od Boga w Izraelu, aby był pieczony w ogniu w całości. I to przedstawia próby i doświadczenia, przedstawia również i oczyszczenie. Wiemy, że w przypadku naszego Pana, i to dzisiaj też brat tutaj czytał z pierwszego listu Piotra odnośnie cierpienia, odnośnie ognia, który trawi, ognia, który próbuje, ognia, który oczyszcza. Ogień, który oczyszcza, ogień, który próbuje naszą wiarę. Są to doświadczenia, które są nieuchronne i nierozerwalne, związane ze składaniem ofiary. I tak było w przypadku naszego Pana Jezusa Chrystusa, który ofiarował swoje życie na służbę. Sama ofiara to nie tylko przybicie do krzyża, nie tylko te cierpienia, które w ostatnią noc, te cierpienia, które mu zadano w tą ostatnią noc, ten proces i późniejszą wędrówkę na Golgotę, ale to tak naprawdę jest czas, od kiedy poświęcił swoje życie na służbę. Od tego myślę, że możemy tak powiedzieć, że jego śmierć rozpoczęła się wtedy. Tam okazał śmierć swojej woli, przyjął wolę Ojca jako swoją. Tam również wiemy, od tego czasu uchodziła z niego moc. To znaczy poprzez te cuda, które czynił, poprzez nauczanie, które poprzez nauczanie, które głosił dla ludzi, dla owiec zgubionych z domu izraelskiego, on tak naprawdę dawał z siebie wszystko i to zostało zwieńczone na Golgocie, kiedy został przybity do krzyża. Żadna kość baranka miała nie być złamana. I tak również i prorocze zapisy dokładnie spełniły się w postaci naszego Pana Jezusa Chrystusa, że chociaż inni łotrowie, którzy byli powieszeni na krzyżu razem z naszym Panem, mieli połamane golenie i w taki sposób ich traktowano, to jest to w szczególny sposób zaznaczone w opisie Ewangelii, że żadna kość naszego Pana nie była złamana, tak jak było w przypadku baranka. Nawet Ewangelista Święty Jan w 19 rozdziale i w 36 wersecie mówi tak. To bowiem stało się, aby się wypełniło Pismo. Kość Jego nie będzie złamana. Nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy został pojmany, kiedy prowadzono nad Nim proces, kiedy próbowano Go oskarżyć o rzeczy, które nie uczynił, On milczał. On nie protestował, nie wypowiedział ani jednego słowa przeciwu, nie wzbraniał się przed zabiciem. To nie oznacza, że się nie bał, bo tą trwogę możemy zobaczyć w ogrodzie Getsemany, kiedy przebywał ze swoimi uczniami, kiedy Jego uczniowie posnęli, kiedy On się modlił, chciał mieć bliską społeczność ze swoim Ojcem, to Jego dłonie drżały, On się pocił krwawym potem i myślał nad tym, czy wszystkiego dokonał tak, jak Mu polecił Ojciec. Czy Jego ofiara będzie doskonała. I to również wypełniło się w postaci tego baranka, baranek, którego cechuje właśnie to, że jest potulny i że poddaje się woli swojego Pana, nawet jeżeli chodzi o strzyżenie czy przypadek zabicia. Zapis proroka Izajasza, 53 rozdział, jest dosyć szeroki i Wam, braterstwu, znany. Tam między innymi jest szeroki zapis proroczy mówiący na temat baranka Jezusa Chrystusa. Gdzie przytoczymy tutaj w tym miejscu 53 rozdział, 7 werset. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy Go strzygą. Zamilkł, ale nie otworzył swoich ust. Myślę, że te wszystkie szczegóły, które pokazaliśmy i które wskazują na Baranka Bożego, one są wystarczająco przekonujące dla nas. One pokazują, w jaki sposób Pan Bóg realizował plany w starożytności, kiedy prowadził swój naród. Pokazuje, że te wszystkie rzeczy miały sens i że one na coś pokazywały. I z Niego czerpiemy lekcje, wiążemy te sprawy, pokazując, jak one wypełniają się w postaci naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale i również w postaci naśladowców Chrystusa, to jest nas, Kościół. Nasz Pan Jezus Chrystus, będąc Żydem, miał takie pragnienie, aby spożywać baranka. Co roku spożywał tego baranka ze swoimi uczniami, czy też ze swoją rodziną. Tą ostatnią wieczerzę pragnął spożyć ze swoimi najbliższymi współwyznawcami, ze swoimi naśladowcami, ze swoimi apostołami, których wcześniej powołał. Była to szczególna okoliczność, gdyż wiedział, że jego czas misji na ziemi dobiega końca, że on musi odejść. Na pewno nie było to dla niego łatwe. Wiedział, że to w ten dzień nastąpi wypełnienie obrazowego baranka. że to On jako prawdziwy Baranek Boży bez skazy złoży swoje życie za swój Kościół, ale nie tylko za Kościół, nie tylko za pierworodnych, jak powiedzieliśmy, ale złoży za cały rodzaj ludzki. I Chrystus wyraził takie pragnienie, że chce razem ze swoimi uczniami spożywać tą wieczerzę przed chwilami, które zbliżały go do końca jego misji, przed jego cierpieniem i przed jego męką. Jak mówi Ewangelista Święty Łukasz w 22 rozdziale i 15 wersecie, mówi tak: i rzekł Pan do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. I spożywali tą wieczerzę. Pamiętamy, jak doszło do przygotowania tej wieczerzy, co polecił Pan Jezus zrobić uczniom, w jakim miejscu przygotowali, w pewnym miejscu, które Pan w sposób szczególny wskazał. Kiedy było już po wieczerzy żydowskiej, czyli kiedy spożyli baranka, kiedy w zupełności ten baranek był spożyty, to pozostały pewne elementy z tej wieczerzy i nasz Pan wziął przaśny chleb, łamał, dawał uczniom, aby jedli. Podobnie i kielich z sokiem owoców winorośli dawał uczniom, aby pili z niego wszyscy. I mówi: to czyńcie na pamiątkę moją. Według zapisu Ewangelisty Łukasza mówi tak: i wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was wydaje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. To było pewne życzenie, które wypowiedział nasz Pan. Myślę, że to życzenie również my staramy się spełnić, siadając wspólnie w gronie braci i sióstr razem, aby upamiętnić tę chwilę. Powiem, jest to i pamiątka śmierci, jest to pamiątka ostatniej wieczerzy, tą, którą chodził nasz Pan. Myślę, że najważniejszym, centralnym punktem jest opowiadanie śmierci Pańskiej, jak mówi apostoł św. Paweł. Ilekroć to będziecie czynić, śmierć Pańską opowiadajcie. Myślę, że to z radością czynimy. I dodałbym tutaj, że nie tylko śmierć, ale i zmartwychwstanie, bo tak naprawdę zmartwychwstanie było takim manifestacją zwycięstwa. Zwycięstwa życia nad śmiercią. Była manifestacją zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i pokazaniem tego, że śmierć odtąd już nie panuje. W tym sensie, że Zbawiciel jest wystarczającą ceną za grzech Adama i że ludzkość ma nadzieję od tego czasu wzbudzenia i doprowadzenia do społeczności z Bogiem. I od tego czasu, od czasu ostatniej wieczerzy, rozpoczął się nowy rozdział w historii późniejszego Kościoła, gdzie figuralna Pascha odeszła do historii, a w jej miejsce bracia obchodzili spożywanie, spożywali chleb i spożywali wino na upamiętnienie tej ostatniej wieczerzy i opowiadali również śmierć Pańską. Pan Jezus wytłumaczył swoim uczniom, że ten chleb i wino to są tylko symbole, tak jak przeczytaliśmy, że to coś przedstawia, że to co robicie, to nie jest jakiś cel sam w sobie, to nie jest spożywanie pokarmu. I również będzie apostoł św. Paweł o tym mówił, że jedzenie chleba i picie wina to nie jest tylko spożywanie pokarmów. To nie jest rzecz powszednia. One coś oznaczają. Ten chleb przedstawia jego własne ciało, a wino, czy sok z owoców winorośli, przedstawia jego krew, która została przelana za cały rodzaj ludzki. I Pan chciałby, tak myślę, Pan chciałby, abyśmy zrozumieli dwie rzeczy. Że Jezus Chrystus jest tym pozaobrazowym barankiem, tą pozaobrazową paschą, i On ocala pierworodnych od śmierci w wieku Ewangelii, a także jest wystarczającą ceną, która pozwoli wybawić cały rodzaj ludzki z grzechu i śmierci. To dzięki ofiarowaniu tego baranka Kościół jest wybawiony ze śmierci i przechodzi ze śmierci do żywota w Jezusie Chrystusie i ma nadzieję współudziału w pierwszym zmartwychwstaniu. również i pszczoły chleb i sok z owoców winorośli przedstawiają. Chleb przedstawia ciało, natomiast sok z owoców winorośli, czy wino, przedstawia krew prawdziwego baranka, który ten baranek, baranek, który zajął miejsce figuralnego baranka. Widzimy, że niedługo po tym, jak nasz Pan Jezus umarł na krzyżu, Żydzi przestali obchodzić Paschę, przestali ofiarować baranka w taki sposób, jak czynili to wcześniej. Kiedy zburzona została świątynia, nie było już miejsca do tego, aby we właściwy sposób zabijać baranka. I chociaż Żydzi obchodzą Paschę, ale takiego baranka już nie zabijają. Myślę, proszę braterstwa, że to nie jest przypadek. Że jest to wyraźna wskazówka, że pewien etap, pewna era w historii ludzkości, szczególnie w historii tego narodu się skończy. I ona ma swoje również odzwierciedlenie w innych zamiarach Bożych dotyczących powołania do Kościoła. Kiedy to powołanie przeszło do pogan. Z jednej strony rozpoczął się wiek ewangeliczny i zaczęła się realizacja rzeczywistości, czyli Chrystusa i Kościoła, wybór Kościoła, a tak naprawdę zakon odszedł do historii w pewnym sensie, że nie na podstawie zakonu miało być usprawiedliwienie, ale na podstawie wiary. Rozpoczął się wiek wiary. Nasze spożywanie ciała Chrystusa ma następujące znaczenie. Kilka myśli takich chciałbym tutaj przytoczyć, z braterstwem się podzielić. Nasze spożywanie to uznanie faktu, że On był bez grzechu i że był właściwą ofiarą za nasze grzechy. To również uznanie, to nasza wiara, że On złożył siebie samego na ofiarę za okup za wszystkich ludzi. Nasze spożywanie chleba to również okazanie przekonania, że ta ofiara została przyjęta przez naszego niebiańskiego Ojca, czego dowodem było powstanie z martwych. A także, że Ojciec przez ofiarę Jezusa przyjmuje do siebie wierzących poprzez przysposobienie, poprzez zesłanie Ducha Świętego, które rozpoczęło się w dniu Pięćdziesiątnicy i trwa aż dotąd. To również przedstawia nasze pragnienie życia wiecznego, pragnienie odłączenia się od grzechu i niesprawiedliwości, pragnienia życia w czystości, w świętości w Jezusie Chrystusie. Oznacza nasze przyjęcie nadziei żywota przez Chrystusa w oparciu o Jego ofiarę, o Jego zasługi, poprzez to ciało, które zostało wydane za żywot świata. Ten chleb, który został złamany. Również drugim elementem poza chlebem było wino, którego znaczenie również tutaj wspomnimy. Nasze picie kielicha z krwi Chrystusowej ma następujące znaczenie. To jest wyrażenie współudziału w cierpieniach Chrystusowych, wyrażenie współudziału podążając Jego śladami aż do śmierci. Wyrażenie śmierci naszej woli to jest kielich, który Ojciec nalał naszemu Mistrzowi, który nalewa i nam. Przypomina nam o tym, że ślubowaliśmy podążać śladami Chrystusa, cierpieć razem z Nim na Jego podobieństwo. Ślubowaliśmy nieść krzyż, ponosić cierpienia i doświadczenia. To, że jesteśmy ochrzczeni w Jego śmierci, ale i mamy nadzieję również zmartwychwstania na Jego podobieństwo. Poprzez Bożą łaskę mamy przywilej dzielić ten sam kielich, bo jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy, mówi apostoł. Jeśli będziemy z kolei unikać cierpień Chrystusowych i nie staniemy się ofiarą żywą, to może się okazać, że chybimy wielkie i chwalebne przywileje przyszłego Królestwa. Kielich jest ważnym elementem naszej ofiary, naszego poświęcenia i te dwa elementy, chleb, który spożywamy razem, jakby z jednego kawałka i z jednego kielicha, do którego sięgamy, On ma również wymiar taki społeczności, wymiar wspólnoty, okazaniem tego, że uczestniczymy z czymś razem, z innymi współbraćmi. I tak jak, proszę braterstwa, zaczęliśmy nasze rozważania od wersetu z pierwszego listu do Koryntian, tam wspomnieliśmy na temat tego kontekstu, czyszczenia kwasu, czyszczenia naszych serc. Kwas to był bezwzględny nakaz, aby wyczyścić, przygotować nie tylko i pożywienie, ale również i wszystkie kąty, wszystkie kurze, aby z całego domostwa pousuwać. I to wskazuje na również na nas, jest to pewną lekcją dla nas wierzących w obecnym czasie, że wszystkie złe rzeczy, które zwiążą się z grzechem, nieprawością, niesprawiedliwością, powinniśmy usunąć. Przede wszystkim każdy z nas, z naszych serc, umysłów, abyśmy oczyszczali się. Jest to pewien proces, dążenie do świętości, do uświęcenia. Nasze domostwa, czyli moglibyśmy powiedzieć nasze zgromadzenia, nasze rodziny, to też jest ważnym elementem tego, aby te wszystkie złe rzeczy oczyścić. Kwas w Piśmie Świętym, no myślę, że bracia badacze mają jednoznaczne skojarzenia, że to chodzi o grzech. I tak zgadza się. W pierwszym takim bezpośrednim znaczeniu kwas przedstawia grzech. Ale nie tylko. Bo grzech też będzie przedstawiał zły stan serca. Będzie przedstawiał również przewrotność. Będzie przedstawiał pewien fałsz, pewne zakłamanie, czy błędne nauki. Jako przykład możemy dać werset, który przytoczyliśmy dzisiaj na początku. Tam jest mowa o złym postępowaniu. Czyli można powiedzieć, że chodzi o grzech, o złe postępowanie. Ale na przykład apostoł św. Paweł w liście do Galacjan, mówiąc na temat Izaaka,